Tytuł tygodnia.
Maciej Zaręba-Bielawski. Higieniści. Z dziejów eugeniki. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne w tłumaczeniu Wojciecha Chudoby. Czyta Zbigniew Grochal.
Niecałe 10 lat po zniesieniu ustaw o sterylizacji w krajach skandynawskich i w ostatnich Stanach Ameryki, 11 czerwca 1980 roku, 10-letnia Shona Tamar Carlendar wygrała proces przeciw dwóm amerykańskim przedsiębiorstwom. Kalifornijski sąd apelacyjny uznał, że Shona przyszła na świat z powodu niedopatrzeń w tych firmach, z racji czego Shona i jej rodzice mają prawo do odszkodowania. Shona urodziła się z nieuleczalną chorobą, syndrom Tay-Zachsa, co byłoby do przewidzenia, gdyby nie uchybienia w Biosens Laboratories, gdzie jej rodzice poddali się testom. Przed sądem stwierdzili, że gdyby otrzymali rzetelną informację o swoim genetycznym obciążeniu, nie płodziliby dzieci i oszczędzili Shaununie niewłaściwego życia. Wrongful life. Sąd oświadczył, realność pojęcia życia niewłaściwego leży w tym, że powódka zarówno żyje, jak i cierpi z powodu niedbałości osób trzecich. W tradycji anglosaskiej sądy nie tylko orzekają w poszczególnych przypadkach. Przez precedensy sądy tworzą prawo. Tak było i tym razem. Niepytany przez nikogo sąd dodał od siebie, że gdyby rodzice Shauny otrzymali poprawne wyniki testów i mimo to Shaunę spłodzili, to sąd nie widzi takiego interesu publicznego. No sound public policy, który mógłby ich uchronić od odpowiedzialności cywilnej za ból, cierpienie i nieszczęście, które sprawili swojemu potomstwu. 2 lata później Sąd Najwyższy Kalifornii, rozpatrując podobny przypadek, potwierdził tę opinię. Zaznaczył wprawdzie, że dziecko nie może żądać odszkodowania za sam fakt, że urodziło się głuche. Może jednak żądać zwrotu kosztów od szpitala, który spartaczył testy, za wszelkie wydatki związane z upośledzeniem. Na zdrowy rozum jednak, skoro właśnie to konkretne dziecko nie mogło się urodzić słyszące, genetyczna wada u rodziców, to jedynym sposobem uniknięcia szkody byłoby jego nieistnienie. Innymi słowy, pośrednio wprawdzie sąd dał do zrozumienia, że prawo do zdrowia może stać wyżej od prawa do życia. Nie był to pierwszy tego typu przypadek. Już w 1966 roku sąd w Rhode Island, rozpatrując podobną sprawę, doszedł do wniosku, że sprawiedliwość wymaga uznać prawo dziecka do urodzenia się zdrowym na ciele i duszy. Inni sędziowie stawiali opór. Osądzając wymiar szkody, pisze sąd w New Jersey, porównujemy stan pacjenta przed szkodą ze stanem po jej zaistnieniu. Lecz ponieważ sąd nie wie, jak czuje się pacjent, który się nie urodził, nie możemy z braku danych dokonać koniecznego porównania. Albo też, jak sąd w Nowym Jorku odpowiedzi na pytanie, czy lepiej jest się nie urodzić, niż urodzić z poważnym upośledzeniem, nie może udzielić żaden sąd. To problem dla teologów i filozofów. Dlatego też wyrok The Supreme Court of California z 1982 roku był pewnym przełomem. Po raz pierwszy sąd wyższej instancji uznał sensowność pojęcia wrongful life. Zatrzymajmy na chwilę opowieść. W roku 1910 sąd w Kalifornii uznał za legalną, przymusową sterylizację obywateli, których wybrakowanego potomstwa stan Kalifornia sobie nie życzył. 70 lat później ten sam sąd grozi rodzicom, że jeśli świadomie spłodzą dziecko upośledzone, ryzykują gigantycznym odszkodowaniem na rzecz dziecka, które skrzywdzili, wydając je na świat. Tylko, że tym razem to nie władze stanowe, ale rodzice sprowokowali ten werdykt, zaskarżając kalectwo do sądu.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.